I kiedy pozrzucaliśmy z siebie te wszystkie elementy ośrodkowe, pozbyliśmy się tego. Mogliśmy wyjść w teren na dłużej albo wyjechać jeszcze na bardziej dłużej, czyli te parę dni spędzić na jakimś biwaku, to coś się w ludziach zaczynało zmieniać. Pierwsze takie wyprawy to pokazały. Stwierdziłem, że to jest słuszny kierunek, że tutaj możemy rozmawiać o swoich problemach bez żadnego spięcia i że tu się coś dzieje. Zwłaszcza, że grupa była niezbyt duża, bo to było 10 chłopców powiedzmy, a w małej grupie znacznie więcej się dzieje. Nie jesteśmy tak rozkojarzeni mnogością innych ludzi, mnogością różnych sygnałów od nich.
A co to byli za chłopcy, powiedz o nich? No bo to tak, jak opowiadasz, to brzmi bardzo gładko, ale to jednak chłopcy, którzy znaleźli się w Poprawczaku, tak? No,
nie. Poprawczak to jest taka za mocno. Troszkę bardziej opresyjna forma.
No, ale coś podobnego. Pewnie łatwo z nimi nie było.
Ale nasz system niedoskonały stworzył coś takiego, że w jednym miejscu byli ci, którzy popełnili bardzo poważne rzeczy, łącznie nawet z uszkodzeniem ciała. Nawet w jednym przypadku czy dwóch było podejrzenie, że doprowadzili do śmierci. To wielu było po prostu ulicznych łobuzów. Ale byli też tacy wychowankowie, którzy po prostu wagarowali, których rodziny były w jakiś sposób niewydolne, ale nie fatalne. Tam nie było takiego złego widzenia świata, tylko raczej pogubienie. I oni najczęściej byli ofiarami tych, którzy lubili rządzić. I chyba jedną z największych moich sztuk, jaka tam została zastosowana w mojej pracy pedagogicznej, to było wygładzenie tych różnic. Skoncentrowanie się na pozytywnym działaniu i pozbyciem się potrzeby górowania nad kimś i czerpania satysfakcji z tego, że zrobiło się komuś krzywdę.
No i jak to się dzieje? Jak ty to zrobiłeś? Jak to się stało?
Oj, to długa droga.
No ale właśnie, ale
może ja wspomnę, że jeżeli ja sam po przybyciu do tego ośrodka jako zupełnie nowy wychowawca po prostu się czułem kompletnie nikim. Ja nie miałem znaczenia. Przyszedł jakiś i coś tu rozkazuje. Według podopiecznych.
Bo hierarchia była inaczej ustawiona.
Tak. W pewnym momencie byłem przerażony, że wybrałem tę pracę, o której ja marzyłem. Ja chciałem być w takim miejscu. Dodam, że chciałem pracować po prostu w miejscu, którego nie znosiłem. Ja poszedłem je zmieniać. Taki był mój cel. I to mi się udało. Pierwsze spotkania z własną grupą były takie, że ja zaczynałem coś do nich mówić, a oni wyraźnie pokazywali mi, że to się nie liczy. I oni rozmawiali ze sobą. Nie mogłem się przebić w żaden sposób. I znalazłem taką sztuczkę.
Jaka to była sztuczka?
Skoncentrowania się na tym, co ja mówię. Powiedziałem po prostu, słuchajcie, mam tu kartkę i ołówek, chciałbym spisać rozmiary waszych butów, waszych kołnierzyków, waszych rozmiarów. Jakbym miał wam kupować odzież, żebym wiedział, jakie te konkretne sztuki dla każdego kupione mają być. I oni się skoncentrowali, bo to było coś dla nich, tak? Czego na pewno pożądali. Chciałbym mieć nowe spodnie. To jest coś. A więc ja otworzyłem nagle taką furteczkę, że ja będę się tym zajmował.
No dobrze, ale to był dopiero początek.
To był sam początek.
To dopiero było utrzymanie uwagi, tak, skupienie i utrzymanie uwagi. No ale dalej coś się dalej musiało stać, że ty byłeś jednak ich przewodnikiem, a nie jakąś fikcyjną postacią, którą się lekceważy.
Dalej to chyba powiem krótko, stałem się dla nich wiarygodny. Po pierwsze, nie byłem wobec nich agresywny. Zresztą nigdy z nimi nie walczyłem. Przekonywałem do pewnych postaw, do pewnych czynów. Nie byłem człowiekiem jakoś bardzo mocno karzącym. Raczej bardziej wyrażałem żal, że coś się stało. Ale zacząłem zdobywać ich zaufanie. uznali, że jeżeli coś mówię, to, to jest prawdziwe.
A nie brali, sprawdzalne. A nie brali cię za słabe usza, za mięczaka, który nie posługuje się siłą, nie każe, tylko no, jakoś próbuje przekonywać?
Ja byłem jednak wymagający. Moi koledzy wychowawcy nie bardzo wierzyli w to, że ja nie jestem dobrym wujaszkiem, bo często używali tego sformułowania. Byłem wymagający, byłem stanowczy, upierałem się przy swoim, aczkolwiek do tego mojego uporu zawsze dodawałem pewne perspektywy, co się z tym wiąże, dlaczego, po co. Wyjaśniałem takie rzeczy. Powiem szczerze, że mam jedną istotną cechę, mam ogromną cierpliwość. Być może wielu by padło w tym boju, a mnie się udało przetrwać.
Nie bałeś się z nimi pojechać na taki obóz, jak dzisiaj to nazywamy survivalowy, wtedy się pewnie to tak nie nazywało?
Nie umiem powiedzieć, czemu tak było. Ja tam nigdy nie czułem żadnego strachu, lęku o coś.
Wiesz co, to znaczy, niektórzy z nich być może byli mordercami. No na przykład kogoś pobili, to bardzo ciężko. Przecież mogli się pobić i uciec.
To znaczy wobec mnie nigdy nie przejawiali takich skłonności. To jest kwestia pewnego wyczuwania nastrojów. Zawsze są przed jakimiś takimi zdarzeniami dosyć ostrymi jakieś objawy, zwiastuny, które pokazują, że idziemy w złą stronę. Ja chyba to wyłapywałem i przestawiałem zwrotnicę. Mhm. Jechaliśmy innym torem po prostu.
No i na tym obozie w lesie to jak to było? Co sprawiało, że oni wchodzili w to, co proponowałeś i jakoś zmieniali ten układ, układ siły, znaczy zmieniali system siły na coś innego, rozumiem, tak? System agresji na coś innego.
Co no to działo? Przede wszystkim nie był po prostu sam pobyt, że siedzimy i jesteśmy.
No tak, domyślam się.
Jedną z takich istotnych rzeczy to było jedzenie. Oni potrafili dużo zjeść i często byli głodni. No w tym wieku tak bywa.
No tak to jest.
I ja stwarzałem warunki przede wszystkim do tego, że sami to robili. Byłem przy tym kimś, kto poradzi, jak to wykonać, bo nie wszyscy to umieli. Wychodziły nam ostatecznie rzeczy smaczne. Oni byli z tego zadowoleni, ale przypominam sobie jeden z takich naszych pierwszych wyjazdów, gdzie zrobiło się dużo kanapek, po czym to wszystko zniknęło, a ja zadałem pytanie, a ja? Bo zjedli wszystko.
No to twój problem. Odpowiedź nie. jest najprostsza.
Ja im powiedziałem, że z kolei moja matka zawsze mówiła pewien tekst, w pewnych sytuacjach oczywiście, że kapitan stonącego statku schodzi ostatni. W momencie, kiedy upewni się, że wszyscy są uratowani. I ja im to zacytowałem. Powiedziałem, słuchajcie, ja mam taką zasadę, że ja biorę się za jedzenie wtedy, kiedy wiem, że was nakarmiłem. Kiedy mam tę pewność. Mhm. Natomiast w każdym człowieku, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie się żywimy, powinna być taka tendencja do tego, żeby policzyć, ile jest tych kanapek, ilu jest nas, czyli ile kanapek przypada na osobę. I wtedy każdy zjada swoje. Jeżeli ja nie będę chciał swojego zjeść, to się z wami podzielę. Ewentualnie wy ze mną.
No i jak zareagowali?
Było im głupio. Może ten kapitan zadziałał. Może to, że powiedziałem, że ja jem na końcu. Że zrozumieli pewną moją postawę. Bo potem już nie było takich problemów.
I co się z tymi chłopakami potem działo? I co z nimi teraz jest, wiesz?
To znaczy, przez moje ręce przeszło ich bardzo dużo. O zdecydowanej większości niewiele wiem. Aczkolwiek jest ich spora garstka, z którymi mam cały czas kontakt. Znam ich życiowe porażki, które ich spotkały po opuszczeniu ośrodka. I znam też to coś, co nimi powoduje, że kiedy już poradzą sobie ze swoimi problemami, to mają bardzo silną tendencję skontaktowania się ze mną i dania tego sygnału wychowawcy jest okej. Okay. Mhm. Jeżeli chłopak się długo nie odzywa, to podejrzewam,
że nie jest okej.
Okay. Że z czymś walczy. Aha. Że coś mu się nie udaje.
A jakie tutaj w tym wszystkim, w tej opowieści jest miejsce natury? No bo jeździliście jednak gdzieś tam pewnie do jakiegoś gęstego, dzikiego lasu. Co natura robi? Co kontakt z naturą może zrobić? Zrobił?
No pierwsza rzecz, wyrwaliśmy się z zamknięcia. Natura to jest ogromny świat. I tam jest mnóstwo zdarzeń, które dzieją się koło nas i my na to nie mamy specjalnego wpływu. Kiedy przemknie koło nas sarna, kiedy zobaczymy zająca na polu, kiedy coś tam nad głową nam zaskrzeczy, czy usłyszymy sowę w nocy, to są te zjawiska wszystkie niespodziewane, gdzie nie mamy możliwości naciśnięcia przycisku wyłączającego dźwięki. Czy nie spowodujemy tego, że jakieś zwierzę przez nasze obozowisko nie przejdzie? Aczkolwiek to był moment oczekiwania. Chcieli zobaczyć coś bardzo z bliska. Czasem się udawało. Ale wtedy ja ich uczyłem właśnie tego bycia w naturze, czyli takiego zachowania, żeby zwierzę nie bało się pojawić w pobliżu.
A natura to jest co dla nas? Jaka jest relacja? To jest nasz przeciwnik, miejsce, którym mamy zarządzać, podporządkowywać je sobie, bo być może najczęściej to chyba tak to wygląda. Czy co to jest właściwie?
Natura jest po prostu żywiołem nieokiełznanym, który my nauczyliśmy się rozumieć w jakichś zakresach. Jeżeli coś rozumiemy, to wtedy czasem potrafimy czemuś zapobiec, do czegoś nie dopuścić, albo kiedy coś się dzieje, to wtedy rozumiemy, jak my powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, co nam da ochronę, albo co w tym żywiole jest takiego, co możemy na własną korzyść wręcz wykorzystać.
A dlaczego źle traktujemy naturę? No bo jednak źle ją traktujemy.
Bo nie jesteśmy mądrzy. Ja myślę, że to, co się dzieje między ludźmi, czyli to, co się dzieje między chłopcami w ośrodku wychowawczym, to jest poszukiwanie własnego miejsca w jakimś tam środowisku. I my wszyscy pragniemy nie być na samym dole. Chcemy coś znaczyć w życiu. Nam się wydaje, że osiągniemy to krzykiem albo pięścią, albo rozpychaniem się, albo wyganianiem kogoś z miejsca, na którym to my chcemy siedzieć. Natomiast takie rzeczy się osiąga przez pewne umowy, przez pewne wzajemne ustępstwa, przez dogadanie się. W tej naturze, kiedy tam byliśmy, to ja im to właśnie pokazywałem, że my wcale nie musimy siebie wzajemnie uszkadzać w żaden sposób. Nikt z nas nie jest gorszy, nawet jeżeli jest w jakiś sposób głupszy. Bo byli bardziej bystrzy chłopcy, byli tacy, którzy nie mieli życiowego doświadczenia, byli w jakiś sposób naiwni. I ja chyba stawałem się dla nich tym przykładem, jak traktowałem tych słabszych, gorszych, mniej wydolnych życiowo. Oni widzieli, jakie jest moje podejście. Czyli ja nie byłem wychowawcą śmiejącym się, tylko pomagającym, wspierającym. I w nich takie cechy później się pojawiały. Ja to widziałem wyraźnie.
Mówisz o ludziach, a teraz chcę jeszcze zapytać o naturę. A co powinno się stać, żebyśmy ją lepiej traktowali?
To jest chyba proces, który musi w nas nastąpić w związku z naszym najpierw samoobserwowaniem się, a później chyba trzeba siebie do tej natury jakoś przydzielić. Nie czuć się bytem osobnym. Samotną wyspą na oceanie. Tylko ten ocean koło nas też jest. I on ma swoje pomysły na swoje bycie i funkcjonowanie. I równie dobrze my z tą wysepką możemy zniknąć w nim. Mówię w tym momencie o czymś, co jest potężne, z czym sobie nie możemy poradzić tak po prostu. A takie drobne elementy jak gałęzie, które można połamać, owada, którego można klepnąć ręką, czy zdeptać, czy pogonić jakieś zwierzę, to jest to, gdzie my właśnie w tych układach nie czujemy siły nadrzędnej nad sobą, jak ocean, czy jakaś zamieć, tylko czujemy, że to my jesteśmy sprawcami, to my zarządzamy takim malutkim żyjątkiem. Jak się fajnie czujemy, kiedy sobie zadepczemy. Prawda? To jest nasza moc wtedy się pojawia. Tylko po co?
A nasza moc jest gdzie wobec tego? Bo nie w tym... To jest fałszywa moc.
To jest ta moc, która daje króciutką satysfakcję i nic poza tym.
A prawdziwa moc
jest jaka? I to nie każdemu daje taką satysfakcję, jak wiemy.
Na szczęście.
Prawdziwa moc jest w działaniu twórczym, w działaniu budującym, w działaniu ochronnym dla kogoś, dla innego życia zwłaszcza. Jacy piękni są ci ludzie, którzy opiekują się bezpańskimi psami, którzy widzą zwierzę, które jest głodne i dokarmią. Ja w tym momencie mówię o mieście, no bo dokarmianie w naturze to jest inna kwestia. Ja mam dziwny taki nawyk. Po deszczu, kiedy idę po asfalcie, to jest trochę jak natręctwo. Idę i zbieram te biedne dżdżownice i przenoszę je na trawnik, bo one na asfalcie nie przeżyją. I widzę takie biedne wijące się i bardzo mocno czuję ten związek, bo one są też życiem, takim samym jak ja.
Jest z nami dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, znany jako Krisek, mistrz survivalu. No, mistrz to jest właściwe słowo, prawda? Nie protestuj. Przyniosłeś muzykę też, dusza poety znowu, Bach. Proszę. To jest Lucie, który gra Bacha. To ja mam jeszcze taki oto pomysł. Marian Jakimowicz, no, cytuję też za twoim blogiem, taki poeta sędziwy, zmarł kilka lat temu, w wieku, nie wiem, ponad chyba setka, tak? Dobrze. I on napisał taki piękny wiersz, który ty cytujesz. Pomyśl siebie, stań się na nowo, bezrozumnych zmyślają inni. Każde słowo cedziłem, bo każde było ważne. I teraz mówisz o survivalu jako o czymś, co jest drogą samorozwoju. No to może idźmy tą drogą. I właśnie o tym trochę już mówiłeś, no ale powiedz. Dokąd dojdziemy, jak tak pójdziemy tą drogą?
W sztuce przetrwania właściwie nieustannie są jakieś wyzwania. Oczywiście możemy ich nie widzieć w ogóle i sobie tak dłubać coś. Kąciku. Naprawdę są wyzwania, które chyba się wiążą z naszym osobistym rozwojem i z rozwojem naszych kontaktów z rzeczywistością. Nie będę tu mówił z naturą, z ludźmi, w ogóle z naszą rzeczywistością, w tym, w czym działamy. Jest taki właśnie problem, że bardzo często ulegamy, tak jak było w tym wierszu, temu, że ktoś zmyśla moje życie, ktoś, kto mi mówi, jak, kim mam się stać, bo takie jest jego wyobrażenie, jaki powinien być człowiek, czy jaki ja powinienem być. Tymczasem, po pierwsze, ja się mogę kompletnie nie nadawać do spełnienia tej prośby ze względu na pewne jakieś moje cechy, niedoskonałości. Natomiast korzystając z tego, co jest we mnie funkcjonujące dobrze, to ja mogę stworzyć coś niesamowitego, coś pięknego, coś złożonego, przebogatego. My rzadko chyba szukamy w sobie naszych wartości. Często zastanawiamy się, jak bardzo my się do niczego nie nadajemy, bo nam wszyscy to mówią. Ty jesteś do niczego, ty nie potrafisz. Kiepsko z tobą. A to nie jest żadna prawda. I po świecie chodzi mnóstwo ludzi pogubionych, bo ciągle słuchali tego, że się nie nadają do niczego. Fatalni są rodzice i fatalni są nauczyciele, którzy cały czas takie przekazy dają dzieciom. Natomiast chodzi chyba o pokazywanie szukania w sobie, czego się w sobie powinno szukać, a przede wszystkim do czego to ma prowadzić. Ja też stworzyłem takie własne powiedzenie, trzeba być potrzebnym. Jeżeli nauczę się czegoś wartościowego i to się przydaje innym ludziom, to oni na mnie zwracają uwagę. Wtedy jestem potrzebny im i w tym się mogę realizować, mogę się doskonalić.
Tak jak w ekosystemie.
Jak w ekosystemie.
Prawda? Nie ma tutaj...
Jeżeli jestem niepotrzebny, to kto się ma mną zająć i powiedzieć, że jesteś okej. Aha. Po co?
Tak. Powiedz jeszcze o jednej rzeczy, bardzo cię proszę, na koniec. O dzieciach XXI wieku. Wiek XX miał być wiekiem dziecka. Różnie z tym było, prawda? A wiek XXI to jest taki wiek chyba pogubionych mocno dzieci. Być może ten survival, który ty proponujesz, to jest jakaś droga, żeby się odnalazły.
Znaczy te dzieci są ciągle realizowane przez dorosłych. Nie przez siebie. Ja rozumiem, że dziecko jeszcze nie bardzo wie, do czego dąży, ale przecież ja pamiętam siebie z okresu żłobkowego jeszcze, z okresu szkoły podstawowej. Może taka zdolność moja. Pamiętam moje marzenia. Była mowa o marzeniach. Pamiętam moje marzenia. Pamiętam, że chciałem być królewiczem rządzącym pięknym światem, ale szybko stwierdziłem, że to jest nadal bajka. Ale w tym życiu mogę coś podkrywać. Co to oznacza? To znaczy, że trzeba szukać. I trzeba szukać tych, którzy dają natchnienie, którzy pokazują nowy świat, zupełnie inny. Spotykać takich ludzi. Korzystać z ich wskazówek. Ale robić to samodzielnie. Nie do końca wierzyć, że to musi być dla mnie dobre, bo może być coś zupełnie innego, dobrego. Nie wiem, czy to było słuszne. Na pewno pozbycie się nadmiaru cywilizacyjnych rzeczy technicznych, które tak przykuwają naszą uwagę i sięgnąć w duszę.
Prawdziwe marzenia nie dają siedzieć w fotelu.
Tak.
No może tak zakończmy fragmentem twojego wiersza. Bardzo ci dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski był z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję Grzegorzowi Deczkowskiemu, który realizuje audycję, i Edycie Kocębie, która jest wydawcą tego programu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.